Kurde, yellow 5-2-0 było dobre. No.
Na spontanie dobra. Najlepiej wychodzi.
Nie, spokojnie. Usiądź, nie rób szumu.
Kurwa, to...
Witam was wszystkich serdecznie w drugim odcinku podcastu serwisu DFN. Dzisiaj jesteśmy w troszkę powiększonym składzie. Jest ze mną Bartek Michalski.
Yellow.
Po mojej prawej stronie Dariusz Wrzesień.
Siema.
Jest także Tomasz Niemiec.
Siema.
I jestem ja sam we własnej osobie. Cześć, Adrian Piętka. Będziemy dzisiaj poruszać temat przygotowany przez Tomasza i bardzo bym cię prosił, Tomaszu, o przedstawienie go naszym słuchaczom. A wy, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tematu, zachęcam do komentowania pod postem albo zostawiania komentarza na Facebooku.
No dobra, więc moim tematem na dzisiaj, takim w dużym podsumowaniu, jest dlaczego deweloperzy boją się renew notek. I tutaj od razu może trochę kontekstu dam. Miałem w swojej karierze styczność z takimi przypadkami, kiedy jeszcze testowałem notki i dostawałem je do tam sprawdzenia, że deweloper mówił mi ewidentnie, kiedy zgłaszałem mu buga gdzieś tam na Skype'ie i chciałem z nim dogadać to, żebym nie robił nowej notki, tylko po prostu dał mu czas na zakomitowanie, albo od razu mi ofen pisał, że ma już gotowe zmiany i żebym po prostu jej nie odbijał, tak? Druga sytuacja związana z tym, no to takie typowe nasze skramowe eventy jak stand-up, retro i tak dalej, na których nikt nie zgłasza jakichkolwiek problemów, po czym się okazuje, że kiedy już jest za późno, to trzeba to wyciągać od ludzi siłą, bo widzimy, że coś kipi, tak? Pierwszą sytuację miałem jeszcze, kiedy byłem QA-em, drugą, kiedy byłem liderem. I chciałem się tak od was dowiedzieć, ponieważ jesteście bardziej deweloperami niż tam liderami zespołów, to... Skąd to się bierze? Gdzie jest ta jakby sedno tego problemu? Dlaczego tak deweloperzy boją się tych mówić o problemach, czy tam właśnie te tytułowe renew robić?
Zacznę troszeczkę przewrotnie. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że często ja oraz moi koledzy baliśmy się oddawać notkę ponownie do backloga, czy też do QA-a. Z tej prostej przyczyny, że troszeczkę baliśmy się no, w tej świętej wojny, która została kiedyś narysowana na samym początku mojej kariery, w której to my oraz QA byliśmy po dwóch przeciwnych stronach i że to było w jakimś stopniu narysowane jako forma walki. I z czym wiązało się taka zwrotka? Że po pierwsze, ja obawiałem się niezrozumienia, bałem się tej presji, bałem się, że QA po prostu w jakimś stopniu będzie chciał się nade mną wyżywać, a najbardziej w sumie do dziś pamiętam strachu przy tak zwanym przy okazji, czyli notki, których nie dało się nigdy zamknąć, bo ktoś non-stop przy okazji w tym samym miejscu znajdował jakieś problemy i ta notka czasami nawet 3 czy 4 miesiące chodziła, bo ktoś zawsze znajdował jakąś formę, jakiś problem, jakiś błąd, który mógł dopisać, bo skoro już tam jesteś, to naprawisz.
Ale jeszcze, jak mówisz o tej wojnie, to jest ciekawe, bo mi się przypomniało, że była taka praktyka w jednej z firm, że każdy deweloper miał jakąś pulę premii i na przykład załóżmy, że to jest 1000 zł, tak? I jeżeli QA znalazł mu ileś tam bugów, to jakby z tej premii od dewelopera została przekazana na premię dla QA. Była taka praktyka w jednej z firm, nie chcę tutaj mówić w jakiej, ale coś takiego było. I to może nie jest jakaś taka owiana historią, ten dev versus QA, tylko no może faktycznie ktoś komuś w ten sposób robił krzywdę kiedyś. I stąd się to wzięło.
Moje serce krwawi po prostu od takich historii.
Znaczy, ja dołożę jeszcze swoją cegiełkę w tej kwestii, bo spotkałem się z podobną praktyką w pewnej firmie. Tylko wyglądało to tak, że nie było kwestii premii, że ktoś dostawał premię, a ktoś ją miał zabieraną. Ale wyglądało to w taki sposób, że jeżeli programista zaimplementował jakąś funkcjonalność, a podczas testów wychodziły jakieś problemy, coś nie działało, albo coś działało nie tak, jak sobie wymyśliła osoba weryfikująca tą funkcjonalność, bo to też bardzo często było bardzo lakonicznie opisane w treści zadania, no to zadanie było zwracane z tak zwanym czasem zero i powinno być realizowane przez dewelopera w jego wolnym czasie, czyli czasie po pracy, bo błędy są błędami programisty i to on musi po prostu teraz ponieść odpowiedzialność za źle wykonaną pracę. Tak więc no, też się spotkałem z takim przypadkiem, no, było to śmieszne. Po paru latach udało się w końcu wywalczyć, że to nie do końca tak funkcjonuje i trzeba coś z tym zrobić.
Właśnie przypomniało mi się, że pamiętam też takie dziwne uczucie, które też mi towarzyszyło w piątki. Że w piątki o godzinie 14, jak już większość osób u nas szło na obiad, to była taka dziwna, niepisana zasada, że nigdy nie puszczało się commitów, bo ktoś jeszcze mógłby to przetestować. Tak naprawdę to, ta obawa, to, że zostało stworzone takie jakieś forma wrogiego środowiska, tak na serio, bo to tak bardziej pół żartem mówię o tym piątku, ale to, że zostało właśnie stworzone takie wrogie środowisko, spowodowało, że no, ludzie praktycznie nie dążyli do wspólnego celu, tylko do dwóch wzajemnie sprzecznych celów. Jeżeli naprawdę jeszcze spotkałbym się o tym, co mówił przed chwilą Darek, czyli o tym, że w naszej firmie jeszcze w jakimś stopniu bezpośrednio ilość znalezionych błędów lub ilość zwróconych notek czy czegokolwiek miałoby wpływ na ocenę, a ocena na kasę, to już bym nawet się nie zastanawiał, tylko w tym momencie to by był jasny przekaz, że system, który został zbudowany, premiuje takie zachowania i że każdy, nie że powinien, tylko każdy musi się tak zachowywać. To jest kwestia dostosowania się lub w tym wypadku po prostu zmiany pracy.
Znaczy, to mówisz, że musi się tak zachowywać, chodzi ci o unikanie tych zwrotek i tak dalej.
Bo w tym momencie, jeżeli deweloper cokolwiek znajdzie przy pracy na nocy, nie opłaca mu się zgłaszać tego, jemu się opłaca zrobić dokładnie tak, żeby przeszło wszystkie testy QA, nie żeby system działał, nie żeby został spełniony cel, ale żeby, za przeproszeniem, kryć swój tyłek. Czyli zrobić sobie taki magiczny spadochron. A rolą QA w takim wrogim środowisku jest to, żeby jak najwięcej znaleźć dewelopera, co też w jakimś stopniu przemienia się na jego upokorzenie. Bo tak on to pewnie odbiera, a przynajmniej ja bym tak to odbierał. I za wszelką cenę znalezienia czegokolwiek, nawet największej pierdoły, której przy okazji mogę się doczepić, po to, żeby wykazać, że jednak nie zrobił czegoś, nawet jeżeli to nie było w skopie notki.
Ze wszystkich tych historii, o których teraz mówicie, to generalnie rzecz biorąc, ona się pokrywa z argumentem, jaki ja wyciągnąłem z tej mojej pierwszej historii, o której mówiłem, o tym gościu, który pisał mi tak jawnie, żebym tam tej notki nie zwracał i tak dalej. Kiedy zapytałem go później, skąd wziął się ten komentarz, no bo ja byłem zaskoczony tym, to ewidentnie to było po prostu powiedziane, że to była praktyka gdzieś tam w przeszłości, z którą się spotkał, że po prostu nie chciał, żeby to wypłynęło potem na rozmowie feedbackowej, tak? Że tam właśnie, że było tyle renew i tak dalej. To była jeszcze ta chora sytuacja w projekcie, że ja byłem i team liderem, i jeszcze byłem tam kawałek etatu QA-em, konflikt interesów i tak dalej, więc nie polecam w ogóle, generalnie rzecz biorąc. Ale spytałem go wtedy o to i mówił, że to właśnie były te takie zaszłości przeszłości. I teraz tak, wszystko co jakby razem wzięte z waszych historii, to generalnie skupia się wokół po prostu toksycznego środowiska i tak jakby toksycznej atmosfery zbudowanej wokół problemów w projekcie.
Tak, i jeszcze drugi aspekt, który jest pod spodem tak naprawdę, to jest to, że budujemy też środowisko, które nie pozwala nam popełniać błędów. Chcemy od razu być idealni, chcemy, żeby wszystko było perfekcyjne. I że ten błąd jest czymś, albo czego mamy się bać, albo za co mamy nagradzać.
Ja się z tobą zgodzę, bo bardzo często widzę taką rzecz, że jak już coś zaczynamy robić, to nie staramy się podejść do tego inkrementacyjnie, dostarczając jakąś małą wartość i potem to ulepszając, tylko od razu zróbmy to od A do Z, tak jak to powinno być zrobione ze wszystkimi dobrymi praktykami. Pal licho, że będzie to trwało miesiąc zamiast 3 dni, pokazując jakiś taki proof of concept działający, który można się już pochwalić, że jesteśmy w stanie to kontynuować dalej i widać efekt.
Potem pojawia się takie coś, że pomimo tego, że jesteśmy przekonani, że coś działa, boimy się tego po prostu wypuścić gdziekolwiek, nawet żeby to sami przetestować, żeby czegokolwiek nie znaleźć. Nawet najmniejsze rzeczy. Od razu chcemy dążyć do tego perfekcjonizmu, nie budując sobie środowiska, które nam to praktycznie umożliwi. Bo przepraszam, ale osoba na dzień dobry, która przychodzi do firmy, która powinna w jakimś stopniu, wiecie, poczuć się elementem, tym członkiem zespołu, powinna nie czuć ciężaru popełniania błędu, bo ona będzie te błędy popełniać. Więc w tym momencie, jeżeli ona będzie bała się zagadać do kogoś, będzie bała się pokazać QA-owi, że nie rozumiem czegoś, może popełniłam błąd i będzie odlegała w czasie ten moment wypuszczenia tego do testowania, czy też na code review, czy gdziekolwiek, no to tylko będzie, za przeproszeniem, kradła czas projektowy. Problemu, który prawdopodobnie można było rozwiązać w ciągu 10 sekund. I to są, może to być spowodowane tym, że faktycznie jest to nowa osoba, ale może to być nowa osoba w projekcie, która przyszła z innej firmy, która ma jakieś blizny, naleciałości organizacyjne, która odziedziczyła po poprzedniej organizacji, tak jak mówiliście wcześniej. Czyli może się bać czegoś, co w tej firmie nie ma, ale co to jak ten stary strach w szafie może tutaj czuwać, czekać na to, żeby wyskoczyć, zrobić buł.
No dobrze, ale jak walczyć z czymś takim? No bo rozumiem, że przychodzi osoba, która widzi, że długo nie oddaje notki i tak trochę nie wiesz za bardzo dlaczego. Myślisz, że tak łatwo jest się takiej osobie też otworzyć i powiedzieć, słuchaj, że mam takie naleciałości z innej firmy, jak to...
Wiesz, pewne zadania mają jakiś określony zasób czasowy. są w jakiej, kto się wyestymował na przykład dajmy na tydzień. Jeżeli po połowie tego czasu, wracając do poprzedniego podcasta, na stand-upie nie słyszymy, że ta osoba ma problemy, że jest wszystko ok, no to nie będziemy reagować. Jeżeli po tygodniu, czyli skończył się czas, ona nic nie ma, no to jest czerwone światełko. Że w następnej iteracji trzeba się przyjrzeć, co tu się dzieje. Ewentualnie, że ta osoba sobie nie radzi, więc dajmy jej kogoś do pomocy. To nie jest, że od razu...
To jest bardzo ważne tutaj, że w tej sytuacji, o której teraz powiedział Bartek, że dajemy tej osobie tydzień czasu i potem to, co powiedziałeś, weryfikujemy, co tutaj się stało i to jest bardzo ważne, niż jakbyśmy potem po tym tygodniu czasu obserwowania tej osoby nagle po prostu dali jej zjebkę. Że nie dostarczyła, że są błędy, że team na tym leży i tak dalej, tak? I to jest bardzo ważne tutaj, żeby pozwalać ludziom na popełnianie błędów, ale nie tolerować, nie uczenia się z nich, bo to jest znacznie ważniejsze w zespole. Żebyśmy podchodzili do problemów na takiej zasadzie, że z każdego problemu, z każdego błędu, jaki robimy, powinniśmy się uczyć i na tym się generalnie rzecz biorąc fokusować.
Ja jeszcze dodam, że bardzo ważną rolą jest tutaj ta rola osoby, która by potencjalnie wspomagała tą osobę. Często jest tak, że pomimo, że ta osoba jest dostępna, to ten ktoś, kto ma problemy, nie chce nawet jej zawracać, powiedzmy, no, brzydko mówiąc, z dupy, bo twierdzi, że jak będę znowu mu przeszkadzał, to może się zdenerwuje, albo po prostu może nie ma czasu, żeby mi pomagać, więc czasami też trzeba po prostu odwrócić ten taki model, powiedzmy, komunikacyjny, żeby wychodzić z takim pytaniem, ej, może ci w czymś pomóc, co tam robisz ciekawego, bo ja mam 5 minut czasu, może razem coś zakodzimy, tak? Zróbmy sobie jakiś taki par programming, zróbmy coś wspólnie, albo po prostu, nie wiem, nad czym teraz pracujesz, jakie problemy stoją przed tobą przy kolejnych krokach implementacyjnych, może po prostu sobie o tym porozmawiamy i coś wyjdzie nam sensownego, może gdzieś zidentyfikujemy coś, co może być problematyczne za 2-3 godziny, za 2-3 kroki w momencie implementacji jakiegoś rozwiązania, więc to jest też ważne, nie? Żeby ta osoba, która jest tutaj przeznaczona do takiej pomocy, żeby ona starała się pomagać, ale nie czekała na to, aż ktoś się odezwie.
To jest też fajne to, co powiedziałeś, to, co napisałeś bardziej w komentarzu pod ostatnim podcastem, że generalnie praca programisty polega na rozwiązywaniu jakichś problemów, tak? Czyli to jest problemy to jest coś, co tak jakby towarzyszy życiu programisty na porządku dziennym, tak? No, generalnie rozwiązujemy ciągle jakieś problemy, więc te problemy ciągle istnieją. I ja ostatnio słuchałem sobie podcasta właśnie tam dla Scrum Masterów i jednym z gości był właśnie facet, który nazywa się Tanner Warfom i on generalnie rzecz biorąc jest Scrum Masterem, który przebranżowił się po służbie w wojsku amerykańskim i generalnie rzecz biorąc on właśnie bardzo naciska na uczenie się na błędach, ponieważ to jest bardzo ważną częścią wykształcenia tak jakby militarnego wojska amerykańskim, gdzie nawet mówi się, że jeżeli nie popełniasz błędów podczas tam ćwiczeń i tak dalej w wojsku, to znaczy, że
nie,
się...
Nie saperów.
No, to znaczy, że się za mało starasz. I on gdzieś wyszedł z tego po prostu, z takiego mindsetu, właśnie żeby kierować cały zespół tak jakby do tego po prostu, żeby skupiać się na nauczeniu się na błędach. Bo to teraz to trzeba sobie powiedzieć, nie? Bo my tak mówimy, że nie bać się błędów, można je popełniać i tak dalej, ale gdzieś jest ta granica, tak? Gdzieś jest ten korek, przy którym musimy reagować. Nie?
No, ale wiesz, my nie mówimy o tym, że ktoś idzie do pracy i non-stop popełnia błędy, tak, prawda? No. Nam bardziej chodzi o to, żeby się uczyć na błędach. Bo jak nie popełniamy błędów, to tak naprawdę będziemy się tylko utwierdzać w tym, że jesteśmy doskonali, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wybraliśmy poprawną drogę.
Nie bez powodu TTD zaczyna się od napisania testu, który nie przechodzi, tak? I potem go udoskonaleniu i poprawianiu go do skutku, tak? Refaktoru znowu nie przechodzi, znowu go poprawiamy, tak? Ciągłym tym takim jakby continuous tam improvement, tak? Popełnianiu błędu, poprawianiu go i tak dalej. Uczeniu się razem przy pisaniu. No nie wiem, bez powodu to jest. Tak sobie myślę z mojego punktu widzenia. Może już popłynąłem trochę za bardzo.
Znaczy, ja bym przede wszystkim to tak podsumował, że nie rozchodzi się głównie o to, że dajemy zielone światło na to, żeby popełniać non-stop błędy. Raczej dajemy zielone światło na to, że popełnianie błędów nie jest czymś złym. Mhm. I to w takim mniemaniu, że jeżeli pracujemy, robimy dobrą robotę, ale pojawiają nam się błędy, to nie powinniśmy się ich wstydzić, nie powinniśmy się ich bać. Bo to jest naturalna część naszej pracy. Tak samo jak ich rozwiązywanie. Może po naszej takiej burzliwej dyskusji podsumowalibyśmy sobie tak w paru słowach takie najważniejsze rzeczy dotyczące naszego dzisiejszego tematu.
Zbudować w zespole całym środowisko albo taki ekosystem, który pozwala na uczenie się na błędach, ponieważ wtedy dopiero ludzie mogą się rozwijać i tak naprawdę wykorzystywać swój pełny potencjał. I to akurat nie są moje słowa, tylko słowa wyciągnięte z prezentacji, którą miał Mick Gordon. To jest gościu od soundtracka, od Dooma nowego. Jak nie graliście, to zagrajcie koniecznie. I on, pracując nad soundtrackiem do Dooma, który jest generalnie rzecz biorąc zajebisty, właśnie zbudowali sobie w takim zespole kreatywnym właśnie taki mindset, że próbują nowatorskich podejść do tworzenia muzyki, do tworzenia dźwięku i pozwalają sobie na błędy po to, żeby właśnie wyszło z tego coś wyjątkowego i faktycznie wyszło. Tam mało jest takich technikali muzycznych, ale dużo fajnego kontentu takiego, bym powiedział, o właśnie pracy w zespole i kreatywnym tworzeniu czegoś nowego.
Okej, okay, no ja bym dorzucił jeszcze tą jedną rzecz. W momencie, kiedy identyfikujemy osoby, które boją się mówić o tych problemach, o tym, że boją się dostawać zwrotkę z jakiegoś tam taska, żeby ich wspomagać właśnie taką osobą, która będzie gdzieś tam takim troszkę aniołem stróżem, może nie zawsze takim mega widocznym i jasno powiedzianym przed zespołem, że teraz Darek będzie cię tutaj, wiesz, wspomagał, Bartku, i koniec, kropka, ale realizował to w takiej formie niewidocznej dla tej drugiej osoby, tak? Bo to też czasami wprowadza taką niekomfortową sytuację.
Wiesz, to trzeba zakrzepić w ludziach tą po prostu ideę, żeby oni tak, sami wychodzili dokładnie. Z tym do ludzi.
Dokładnie, tak.
Nie przypisywać po prostu, że to jest twój opiekun, tak jak powiedziałeś, tylko wiesz, zaszczepić w ludziach po prostu...
Być takim inicjatorem tego, że ty jednak wychodzisz pierwszy i mówisz, że mam problem, tak? Że nie wiem, jak to rozwiązać. I cały czas, wiesz, podbudowywać, że popełniłeś błąd, no okej, okay, każdy popełnia błąd, no uczmy się na tych błędach, wyciągajmy wnioski, tak żeby w przyszłości nie powtarzać tego błędu po raz kolejny, nie? Bo jeżeli chcemy się na nich uczyć, starajmy się ich nie popełniać.
Mi się podoba to, co Adrian wcześniej mówił o takim inkrementacyjnym podejściu do tworzenia kodu i tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo dobry przykład do tego, żeby może nie dążyć od razu do tego, żeby było to super zakodzone, żeby to spełniało wszystkie aspekty z programowania obiektowego czy funkcyjnego, czy jakiegokolwiek. Po prostu może najpierw taka osoba powinna odwzorować to, co spełnia daną funkcjonalność, tak jak potrafi, a dopiero potem skupić się na tym, żeby może popracować właśnie nad tą stroną techniczną.
Bo chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, tak kontynuując teraz wątek Bartka, dotyczący budowania właśnie, w jaki sposób często budujemy, nie mając świadomości o tym właśnie takie niezdrowe zachowanie. I to jest coś, co nawet mi się przytrafiało gdzieś tam w pracy tam jako lider z projektami, kiedy dla heheszek budowaliśmy sobie takie gry w stylu na przykład kto będzie miał więcej zwrotek na code review, to zamawia pizzę dla całego zespołu na przykład w piątek. Takie jakieś zabawy i gry, które potęgują po prostu... Znaczy skupiamy się na tych negatywnych aspektach gdzieś tam, na negatywnych rzeczach w zespołach, tak? Nikt nie chce być gdzieś tam wytykany palcem, nosić tej tam czapeczki.
Czapeczka wstydu.
Czapeczki wstydu, więc też przestrzegałbym się przed takimi zabawami. Można to zupełnie obrać w drugą stronę i skupić się na fajnych rzeczach, że... Nagradzać powiedziałbym na przykład kogoś, kto wiele razy zrobił coś zajebistego.
Tym, co ja bym chciał zostawić, to jest to, żeby budować środowiska na bazie zaufania oraz zrozumienia celów, które są wspólne, raczej niż budowanie właśnie środowisk wrogich, nastawionych na to, żeby była jakaś forma niezdrowej rywalizacji.
Dobra, myślę, że wyszło nam bardzo fajne podsumowanie dzisiejszego tematu. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom za to, że byliście i słuchaliście dzisiejszego podcastu. Tak więc Wam również dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dzięki, nara.
Dzięki.
Był to podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia.